W sobotę w sali Białej Urzędu Miasta odbył się koncert wieńczący 13. Międzynarodowy Konkurs Lutniczy imienia Henryka Wieniawskiego. Młode skrzypaczki Joanna Kreft, Celina Koc i Amelia Maszońska zagrały na nagrodzonych instrumentach, a ja poprosiłam o podsumowania. Najpierw mówią jurorzy: skrzypek Mariusz Derewecki oraz lutnik Tadeusz Słodyczka.
Opinie, refleksje, recenzje.
Pan Mariusz Derewecki, przegrywaliście wszystkie skrzypce, dotykaliście ich. Były to 92 instrumenty. Jak określić, które instrumenty należy odrzucić, a które są te najlepsze? Jakie są tajemnice tkwiące w skrzypcach?
No na pewno jest to bardzo trudne zadanie, dlatego że każdy instrument jest inny. Każdy instrument, wiadomo, każdy instrument ma duszę. Każdy instrument brzmi na swój sposób pięknie, szczególnie teraz, kiedy ta technika jakby wytwarzania instrumentów poszła bardzo do przodu. Te instrumenty są coraz lepsze, one brzmią coraz lepiej. My jako skrzypkowie, jako instrumentaliści przegrywaliśmy 63 instrumenty, bo w pierwszym etapie z tych 65, przepraszam. I tak wystarczająco dużo tego było, żeby mieć momentami problem. Przegrywałem po 3 instrumenty. I teraz zdarzało się, że wybór nie był trudny i trwało to no powiedzmy około pół godziny. Natomiast zdarzało się, że były 3 instrumenty, przy których siedziałem godzinę i może nawet trochę dłużej, dlatego że pewne niuanse dźwiękowe, barwowe, wszystko to, co jest związane z graniem na skrzypcach, czyli wygoda grania, to wszystko zajęło strasznie dużo czasu, żeby wyselekcjonować z tych konkretnych 3, a jeszcze te 3 trzeba było gdzieś umiejscowić wśród tych 60 kilku, więc na pewno było to bardzo trudne zadanie.
A potem twój kolega wziął do ręki te instrumenty, czyli Bartosz Bryła, i ty z pozycji jurora, już nie skrzypka, miałeś okazję ocenienia swojego wyboru. Ten wybór sprawdził się?
Po części tak, dlatego że z kilkunastu instrumentów, które ja oceniłem jako najlepsze, no powiedziałbym 3/4 weszło do finału. Nie wszystkie oczywiście, jako że wrażenie dźwięku to jest rzecz bardzo subiektywna. Każdy odbiera go inaczej, każdy preferuje inny rodzaj dźwięku, inny rodzaj barwy. W związku z tym wielokrotnie zdarzało się, jak patrzyłem na wyniki i drugiego, i trzeciego etapu, że mieliśmy zupełnie inne zdania z moimi współpracującymi skrzypkami. Te same instrumenty, które już były w finale, ocenialiśmy bardzo różnie. W sensie inaczej te instrumenty brzmiały w sali Groblicza, w tej części kameralnej, a zupełnie inaczej w auli uniwersyteckiej. Przynajmniej w moim wypadku udało się tak, że ten instrument, który był wysoko oceniony, nie był to niestety pierwszy, ale który był wysoko oceniony w części kameralnej, był tak samo wysoko oceniony w tej części koncertowej i filharmonicznej.
A potem jest jeszcze zawsze rozbieżność poglądu lutników i dokładnie skrzypków. Tak. Lutnicy patrzą, żeby wszystko pięknie wyglądało. Wy bronicie brzmienia. Jak ten kompromis się ułożył?
I część instrumentów wysoko przez nas ocenionych były zgodne z naszymi ocenami, natomiast no, zdarzało się, że było troszkę inaczej. Natomiast w ogóle tak jak zauważyłem, między lutnikami również były rozbieżności co do oceny jednego konkretnego instrumentu. No, my jesteśmy ludźmi. Każdy człowiek ma inną duszę, inaczej odbiera te instrumenty. Tutaj, bo jednak instrument to jest dzieło sztuki. Tak samo jak obraz, tak samo jak rzeźba. I każdy z nas ma prawo odebrać to inaczej. Wiadomo, że te instrumenty, które były już w finale, to są instrumenty na najwyższym poziomie.
Lutnik, budując instrument, musi uniknąć wielu raf. Wy, instrumentaliści, narzekacie na tak zwane wilki. Zdarzały się takowe?
U mnie zdarzyło się, przypuszczam, że u innych państwa również. Tak, w 2 instrumentach zdarzyły się wilki na jednym dźwięku, na jednym i tym samym dźwięku na G-strunie.
To są takie niepożądane tony, wyjaśnijmy, prawda?
To są niepożądane tony. To właściwie to trudno nazwać tonem, bo to jest taki przydźwięk powiązany z takim charczeniem. Nie można naturalnego dźwięku wydobyć w tym konkretnym miejscu.
Wyście nie wiedzieli, od kogo pochodzą te instrumenty?
Nie, absolutnie nie wiedzieliśmy. Dopiero koperty z nazwiskami zostały otworzone po ogłoszeniu wyników instrumentów, które miały tylko i wyłącznie numery. Nic więcej.
Pan Tadeusz Słodyczka, nie po raz pierwszy juror podczas konkursu lutniczego. Jak było tym razem, panie Tadeuszu, w kontekście z tymi poprzednimi konkursami? Wyżej, ciekawiej, lepiej, trudniej?
Drugi raz jurorem na konkursie Henryka Wieniawskiego. Ostatni raz w 2006 roku, a w ogóle to jest już mój 9. międzynarodowy konkurs, gdzie stoję już po tej drugiej stronie barykady, no i inny człowiek ma wyobrażenie, będąc jurorem, a o konkursie inne wyobrażenie ma uczestnik.
Pan kiedyś takim uczestnikiem z laurami także był.
No, bywałem, wygrałem 3 międzynarodowe konkursy, 6-krotnie moje instrumenty były nagrodzone za najwyższe walory lutnicze, 3-krotnie za dźwiękowe, także trochę tych sukcesów jest, no i teraz zapraszany jestem do różnego rodzaju konkursów, głównie międzynarodowych. Gdybym porównał te dwa konkursy Wieniawskiego, to trzeba przyznać, że chociaż teraz było może mniej instrumentów, ale jakość ich była większa. Naprawdę było gdzieś około kilkanaście instrumentów naprawdę pięknych i my akurat, czyli grupa jurorów lutników, nie miała jakichś takich wielkich problemów z wyselekcjonowaniem pięknych i tych, które robiły na jurorach największe wrażenie.
A czy jak pan wziął instrument zwycięzcę do ręki po raz pierwszy, czuł pan, że to jest pierwsza nagroda, czy wiedział pan, że to jest jeden z lepszych instrumentów?
Moim typem był inny instrument, ale ten zwycięski był w trójce przeze mnie najwyżej ocenionych za walory lutnicze.
No właśnie, te walory lutnicze i te walory dźwiękowe. Czy rozbieżność poglądów pomiędzy tymi, którzy próbowali dźwiękowo instrumenty, a lutnikami, którzy oglądali i oceniali te instrumenty z innego punktu widzenia, była duża?
Właśnie udało nam się jakoś, że tak nie było. Rzeczywiście instrumenty pięknie wykonane, także i pięknie brzmiały. Ja zawsze mówię, że jak ktoś potrafi pięknie wykonać te drobne szczegóły, szczególiki, to wszystko to, co wpływa na dźwięk, zrobi też dobrze i w większości raczej te piękne instrumenty lepiej brzmią. Nie było tutaj jakichś kontrowersji. Natomiast przypominam sobie, kiedy byłem na konkursie lutniczym jurorem w Kremonie, no to tam rozbieżność była olbrzymia i różnice między oceną lutniczą a dźwiękową były tak duże, że byliśmy w stanie tylko w jednej kategorii przyznać złoty medal, a w trzech kategoriach dopiero drugie nagrody, ponieważ jeżeli instrument był wysoko oceniony lutniczo, to tam akurat nisko dźwiękowo i odwrotnie. Tutaj nie było takich kontrowersji.
A jak pan usłyszał te najlepsze instrumenty w rękach Bartosza Bryły już na końcu, przy tych przesłuchaniach, pokryło się to, co pan podejrzewał, że ten instrument może po prostu ciekawie brzmieć?
To przyznam, że ten trzeci etap dla nas jest najtrudniejszy. Tu już jest cała ta szpica najlepszych instrumentów i tam naprawdę te różnice nie były takie wielkie. Przyznam, że mnie było o wiele łatwiej ocenić instrument w sali kameralnej z akompaniamentem i tam ta rozbieżność punktowa u mnie była zdecydowanie większa, ale tutaj przyznam, że z orkiestrą symfoniczną to były takie drobne niuanse, ale naprawdę wszystkie instrumenty brzmiały przepięknie. Jedne były o ostrzejszym brzmieniu, drugie może nie tak głośne, natomiast o bardzo pięknej, czystej, ciepłej barwie. Mieliśmy wielkie szczęście, że akurat ocenialiśmy tak wspaniałe instrumenty w tym finale i nie było dużych rozbieżności u jurorów.
A co pan powie na tą koreańską precyzyjność zadomowioną w Kremonie? Myślę tutaj o laureacie pierwszej nagrody.
Oj, tak, tak, bo to tutaj właśnie to jest ciekawe. Tak, wszyscy się dziwią, no, że Azjaci teraz wygrywają. Poprzedni konkurs wygrał Koreańczyk, jeszcze poprzedni Japończyk. Na Słowacji zdarzyło mi się 3 lata temu, w 2013 roku, ponieważ tam byłem zawsze jurorem, nigdy nie startowałem na tym konkursie. Chciałem się jeszcze sprawdzić. Zrezygnowałem z uczestnictwa w jury i wystartowałem. I tam ciekawa historia, bo żartowaliśmy sobie, że bronię honoru Europy, bo proszę sobie wyobrazić w finale, no to jest mniejszy taki kameralny konkurs, było o połowę mniej instrumentów, 46, i dopuszczono też mniej instrumentów do finału, czyli 6. Ale w tej szóstce były 3 koreańskie instrumenty, 2 japońskie i mój 1. No i tak wszyscy żartowali, że ja uratowałem honor Europy. Tak, jest wielka ekspansja tych lutników, którzy, to nie tylko Kremona, rozjeżdżają się po całym świecie, uczą się w szkołach muzycznych i my już wcale się teraz nie dziwimy, że oni zdobywają laury.
Panie Tadeuszu, trawestując takie powiedzenie, kto ma pilota w ręku, ten ma władzę w domu, kto ma dobre drzewo, ten jest w stanie zbudować dobre skrzypce. Oczywiście musi mieć umiejętności. Słyszałam taką opinię, nie wiem, czy ona jest prawdziwa, że właśnie najlepsze drzewo w tej chwili jest wykupywane przez Daleki Wschód. Czy to prawda?
Tak, tak. Jeżeli chodzi o świerk, to świerk alpejski cieszy się dobrą opinią. Jawor też z krajów głównie bałkańskich, może Rumunia, dobrej jakości jawor nie musi rosnąć tak wysoko jak świerk, no powyżej 1100 metrów, zresztą tam nie występuje. To rośnie raczej w pagórkach między 300-600 metrów nad poziomem morza. I prawdą jest, tak, no wykupują. Oni szybko się zorientowali, że jawor amerykański nie ma tych wartości. Można rozróżnić jawor azjatycki od naszego europejskiego. No i to już jest większy prestiż dla nich, jeżeli ktoś na instrumencie rozpozna, że to jest europejski, a nie ten ich.
Kupienie drzewa to punkt pierwszy, potem to drzewo musi być sezonowane wiele lat, zanim w ogóle lutnik podejmie taki zamysł, żeby z tego drzewa zbudować skrzypce.
Można już kupić całkowicie wysezonowany materiał. Najczęściej sprzedawany jest taki materiał 2-4-letni. On jest stosunkowo jeszcze niedrogi i on już jest sprzedawany w takim stanie, że możemy sobie go sami dosuszyć, no i gdzieś tam po tych 10 latach już można próbować przymierzać się, z czego by tu można coś ciekawego zrobić.
Bo ja takim okrężną drogą zmierzam do mimo wszystko sukcesu polskiej szkoły lutniczej w postaci drugiej nagrody dla Krzysztofa Krupy. Jak się polska szkoła lutnicza ma na tle europejskiej i światowej?
Polska to jest potęga, to my już tutaj nie musimy mieć żadnych kompleksów. Naprawdę w tej chwili to wygląda w ten sposób, jeżeli jakaś grupka tych, którzy czują się, że coś znaczą, to prawie ze stuprocentową pewnością można powiedzieć, że któryś tam na tym przysłowiowym pudle stanie. No i tak się dzieje. Niedawno tenże sam Krzysiu zdobył medal w Kremonie, z tego co pamiętam, za altówkę. Potwierdził to tu. Z Chin mamy wiadomość, że tam brązowy medal. Także no, mamy wspaniałych lutników i tak koledzy z Europy, no często gdzieś tam się spotykamy na konkursach czy na jakichś tam kursach i tak dalej, to trochę są zadziwieni i zainteresowani, jak to się tak stało, że tak szybko polscy lutnicy dołączyli do światowej czołówki najlepszych mistrzów w tym zawodzie.
A proszę powiedzieć, jakie cechy powinien mieć lutnik? Bo ja myślę, że oprócz zmysłu manualnego musi mieć intuicję i diablo wielką cierpliwość.
Ktoś, gdyby chciał, no, potraktować budowę instrumentów Jako zarobek to od razu nie lepiej zrezygnujemy. My pracujemy po kilkanaście godzin dziennie, najczęściej nie mamy sobót, niedziel. No to musi być pasja. No to o czym tam tu pani wspomniała, to trzeba mieć niesamowitą cierpliwość. To jest taka ciężka benedyktyńska praca, jeżeli ktoś z zewnątrz, ze znajomych obserwuje, jak człowiek tam gdzieś dziubie tym nożem lutniczym, czy tym dłutem, a tu postęp jakiś taki po jednym czy dwóch dniach jest niewielki, to on mówi, że on by nie miał cierpliwości do tego. No, to jest najważniejsza cecha, że trzeba mieć cierpliwość. No, przede wszystkim trzeba kochać ten zawód, żeby go uprawiać i w ogóle mieć jeszcze jakieś sukcesy.
A proszę powiedzieć, ile pan tych klocków wysezonowanego drzewa ma na dalsze skrzypce? Na ile lat pracy?
Jeszcze były czasy te komunistyczne, to my musieliśmy baraszkować po różnych tartakach, nawiązywać kontakty z leśniczymi i to pozyskiwanie drewna było bardzo utrudnione. Trzeba było przemierzać kilometry gdzieś w lasach bieszczadzkich, gdzieś tutaj Sudety, bo w tych lasach głównie jawor występuje. No ja pochodzę akurat z gór, z Zakopanego, to też tam stad trochę udało mi się tych materiałów zdobyć. A teraz w zasadzie już no, jestem zaopatrzony w taką ilość materiału, że myślę, że jest do końca i już nie muszę się bać, że może on nie jest całkowicie wysezonowany i tak dalej, bo mam takie klepki świerkowe, jaworowe, które mają około 30 lat i z takiego materiału to już z czystym spokojem można rozpoczynać budowę instrumentu. Bardzo bym sobie życzył, żeby jak najwięksi skrzypkowie grali na moich instrumentach. Myślę, że jeszcze uda mi się zbudować takie instrumenty, żeby zabrzmiały w rękach tych najlepszych wirtuozów.
Słuchaliśmy wypowiedzi jurorów, mówili skrzypek Mariusz Derewecki oraz lutnik Tadeusz Słodyczka. A teraz o opinię o swoich instrumentach poprosiłam tych, którzy zostali laureatami. Najpierw posłuchajmy Krzysztofa Krupy, jak ocenia swój nagrodzony instrument.
Panie Krzysztofie, zanim pan wykonał te wszystkie swoje nagrodzone instrumenty, bo był konkurs i w Kremonie, i w Chinach, i teraz w Poznaniu, ile godzin pan spędził z dłutem w ręku przy instrumencie, przy swoim miejscu pracy?
Chyba nie jestem w stanie policzyć, ile godzin. Lutnictwo nie jest normalną pracą, to raczej pasja, więc tak naprawdę każdą wolną chwilę, jeśli jest możliwość, to spędza się w pracowni.
A kiedy powstaje taki pomysł, o, robię instrument, mam dobre drzewo, ten instrument wyślę na konkurs. Na jakim etapie budowy instrumentu pan taką decyzję podejmuje? Od razu czy później?
Zazwyczaj tak jest, że jednak trzeba wcześniej zaplanować instrument, który będzie się budowało na konkurs. Tym bardziej, że wcześniej trzeba dopełnić formalności, zgłosić się na konkurs, więc już przystępując do budowy instrumentu, no już wie się, że będzie się brało udział. A poza tym no jednak praca nad instrumentem wymaga dużo czasu, więc nie robi się tak w ciągu tygodnia, że tak powiem, tych skrzypiec, tylko kilka miesięcy, więc no jednak trzeba wcześniej to zaplanować.
Pan opatrzył swój instrument godłem?
Ursus.
Ursus. Jak długo powstawał Ursus?
Dziś około 3 miesięcy zajęła budowa tego instrumentu. Mniej więcej połowa czasu potrzebna jest na wykonanie tego instrumentu na biało, czyli bez wylakierowania, no i później drugie tyle mniej więcej zajmuje lakierowanie.
To specjalna sztuka, taka trochę tajemnica lutników.
Efekt końcowy zależy właśnie też od wylakierowania instrumentu i na brzmieniowy efekt, ale także wizualny, ponieważ lakier może popsuć całą pracę, całą robotę taką techniczną, ale też z drugiej strony może wyciągnąć jeszcze i ukazać tą pracę, tą technikę lutnika. Także bardzo dużo zależy również od lakieru.
Czy na jakimś etapie próbuje pan zasięgnąć ucha skrzypka? Czy gdzieś w jakimś momencie daje pan do ręki komuś instrument, czy sam pan wypróbowuje?
Mam tą możliwość i umiejętność gry na skrzypcach, ponieważ też uczyłem się w szkole muzycznej, więc po wykonaniu instrumentu na biało zakładamy również struny i testujemy. Wiadomo, że ten dźwięk po wylakierowaniu się zmienia, ale też chcemy mieć pracownię, mówię chcemy, ponieważ pracuję razem z bratem i z ojcem, więc razem tak powiedzmy testujemy te instrumenty, ale chcemy mieć obraz, jak to się zmienia, jaki ten lakier właśnie ma wpływ na dźwięk. Ale też korzystamy tutaj z okazji znajomych muzyków, także że oni też nam próbują i doradzają czy oceniają te instrumenty.
A jak pan usłyszał te swoje skrzypce kameralnie najpierw, potem w auli uniwersyteckiej, jakie pan miał odczucia? Czy ten dźwięk był taki, jakiego pan oczekiwał?
Każdy lutnik gdzieś tam jeszcze ma swoje wyobrażenie o tym dźwięku i mam nadzieję, że cały czas te takie najdoskonalsze skrzypce są przede mną, ale no rzeczywiście inaczej brzmi to takich już powiedzmy warunkach koncertowych niż grając w pracowni przy uchu, czy też tak próbując, wiadomo, że jakieś emocje są też na sali, więc ten odbiór jest zupełnie inny.
Wysyłał pan instrumenty na różne konkursy, tak jak wspomniałam, Chiny, Kremona. To był przecież kwestia ostatniego roku czy 2 lat, o ile dobrze pamiętam.
Tak, zgadza się, okres 2 lat.
Proszę powiedzieć, która nagroda sprawiła panu najwięcej frajdy?
Myślę, że każda nagroda jest ważna i cenna, chociaż tak naprawdę trudno mówić w dziedzinie sztuki o nagradzaniu pojedynczych instrumentów, tak jak jest przyznawany pierwsze, drugie, trzecie miejsce, bo myślę, że te wszystkie tutaj finałowe instrumenty są wspaniałe. Gdyby oceniało to parę osób innych, to myślę, że kolejność mogłaby być zupełnie inna. Z tą oceną jest różnie, a która nagroda mi sprawiła największą frajdę? No chyba myślę, że teraz tutaj w Poznaniu, ponieważ jest to rodzinne miasto, konkurs wieniawskiego, nie tylko lutniczy, ale i skrzypcowy, śledzi się od małego dziecka, także no i być laureatem również tych konkursów na pewno daje dużą satysfakcję. To jest w pracy lutnika najpiękniejsze, jeżeli można pójść na koncert i posłuchać własnego instrumentu, jeżeli muzyk gra, także to jest chyba takie najważniejsze.
Na pana ojca i pana instrumentach już całkiem pokaźna grupa ludzi gra.
Cały czas się pracuje i gdzieś te instrumenty tworzy. No i mam to szczęście, że grają rzeczywiście muzycy na tych instrumentach. Między innymi mogę się tutaj pochwalić, że właśnie altowielista Michał Bryła i skrzypek Wojciech Koprowski z Mekore String Quartet grają na moich instrumentach właśnie na festiwalu, który niedawno miał miejsce w Poznaniu. Dla mnie to są jeszcze dodatkowe emocje, kiedy mogę przyjść i posłuchać tak wspaniałych instrumentalistów.
To jest tak piękne w pracy lutnika, że nad czym się tyle godzin spędzi, potem rozwija swoje skrzydło i właściwie rozpoczyna swoje drugie życie, prawda? I pan to życie tak sobie może śledzić, obserwować, co się dzieje.
No tak, rzeczywiście najpierw się tworzy ten instrument, można powiedzieć, w zaciszu własnej pracowni i gdzieś tam ten czas się poświęca. No i rzeczywiście jak później już jakaś historia biegnie z tym instrumentem, więc no, a gdzieś po latach można jeszcze spotkać ten swój instrument, który już dawno już nieraz można powiedzieć, że się zapomniało trochę o tym instrumencie, ponieważ no, cały czas się robi coś innego, a dziś wraca, czy gdzieś można usłyszeć, nieraz ktoś przyjeżdża zagrać, więc no, wtedy jest na pewno satysfakcja duża.
Mówił Krzysztof Krupa, a teraz oddajmy głos podwójnemu laureatowi, który otrzymał dwie nagrody za pierwszy i drugi instrument. Mówi Koreańczyk Ji-Hwan Park.
Chciałem
na spokojnie przygotować się do konkursu i planowałem wykonanie instrumentów w minionym roku. Niestety z powodu innych zobowiązań to mi się nie udało. Musiałem więc przyspieszyć tempo, aby wykonać oba instrumenty. Zostało mi na tę pracę 3,5 miesiąca. A dlaczego wybrałem ten właśnie konkurs? Bo on jest z powodu świetnych postaci wokół niego zgromadzonych najsławniejszy w świecie. Drugim powodem był fakt, że jest on przeznaczony tylko dla skrzypiec. Inne konkursy w świecie dotyczą także altówek i wiolonczel, a ja chciałem się skoncentrować tylko na skrzypcach, bo przecież to jest ten najważniejszy instrument. Poza tym mamy tu wspaniałych członków jury, wielkich mistrzów budowy instrumentów. Oni wszyscy powygrywali jakieś konkursy i także konkursy triennalne.
Tutti hanno vinto il concorso e anche del concorso triennale.
A jacy byli pana mistrzowie w Cremonie? Tak, uczyłem się tam w szkole, szczególnie pod opieką maestra Massima Negroni. Potem przez półtora roku byłem u Michele Dovnera. On mi bardzo dużo dał, studiowałem pod jego kierunkiem i dowiedziałem się o tylu ważnych dla lutnictwa rzeczach. Potem przez 6-7 lat sam pracowałem nad sobą. Z instrumentami, które wykonałem, wędrowałem i szukałem opinii innych wielkich mistrzów. Instrumenty, które przywiozłem do Poznania, sprawiły mi dużo zadowolenia, ale nie do końca. Myślę, że lepsze były te opatrzone godłami typu Dune, Tina, Ursus. Dzisiaj, jak usłyszałem swoje instrumenty, jestem dość zadowolony. Brzmiały dość dobrze. Pracuję w Cremonie. Kilka lat temu otworzyłem własną pracownię. Taka była naturalna droga. Szkoła, studia i własna działalność. I bardzo lubię to otoczenie, w którym uczyłem się, a teraz pracuję i mieszkam. Nie mam zamiaru poszukiwać innego kraju, bo po prostu w Cremonie znalazłem swój dom. A Poznań jest ładnym miastem, zdaniem pana?
Bella Città?
Oczywiście, nigdy tu nie byłem, jestem po raz pierwszy. Miasto nie jest zbyt duże, tak jak Warszawa, ale według mnie ludzie są niezwykle sympatyczni, no i miasto bardzo piękne. I pałac, ulice, stary rynek, śliczne. Oczywiście Włochy są starsze i urodziwe, ale to zupełnie inny rodzaj piękna. A to, co tutaj zastałem, także bardzo mi się podoba. Wypowiedziom jurorów oraz uczestników 13. Międzynarodowego Konkursu Lutniczego imienia Henryka Wieniawskiego towarzyszyła muzyka. Grały dla państwa Joanna Kreft i Amelia Maszońska, a teraz jeszcze Polonez D-dur Henryka Wieniawskiego w wykonaniu Celiny Koc. Thank you.
Thank you.